Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich w pierwszym dniu świątecznym dzisiejszym. Może zacznę od przekazania pozdrowień, bo były takie pozdrowienia przekazane w tym spotkaniu niemieckim Altleiningen. O, chyba dobrze nawet wymówiłem tą dziwną nazwę, bo bardzo trudna była dla mnie do wymówienia początkowo, która była poświęcona początkom ruchu epifanicznego i dwóm pierwszym numerom Trudniejszej Prawdy. Było tak wszystko ładnie zrobione, że można było historycznie się przenieść, że tak powiem, do tamtych czasów wstępnych, bo wszystkie wykłady były i Jack zaczął historycznie od tego, tak przypadkowo albo celowo, nie wiem, historycznie od tych wydarzeń, faktów historycznych i później te wszystkie artykuły, które zostały wymienione, stworzyły taki klimat rzeczywiście niezwykły. Nie jest to zły pomysł, aby takie jakieś spotkania robić. Oni teraz myślą w Niemczech o takim spotkaniu w Wuppertalu, w miejscu, gdzie w sali, dokładnie gdzie producer usługiwa. Ta sala wciąż istnieje, służy innym celom, ale można ją wynająć, już robią przemiarki, aby w tym dokładnie miejscu i to tak by, że z dworca szło się 15 minut, oni już przed tą drogę nawet przeszli piechotą, bo tak w sprawozdaniach pisze, że z dworca 15 minut do tej sali, oni przeszli tą drogę 15 minut, się idzie rzeczywiście. Ta sala służy innym celom, ale malutka gdzieś tam tabliczka na tej wizji, że tutaj było kiedyś takie inna sala i w tej sali, już nie pamiętam jak ona się nazywała, bo to wszystko się pozmieniało, ale sala istnieje, także kto wie, czy przy jakiejś okazji najbliższej nie zrobią takiego spotkania w tym miejscu, w Wuppertalu, gdzie brat Russell był z wizytą. Natomiast jeśli chodzi o nasz temat dzisiejszy, to tak myślałem o tym, żeby powrócić do pewnej serii, którą kiedyś rozpocząłem i nie skończyłem. Powodem, żeby dzisiaj do niej powrócić i zacząć ją, i to od samego początku jest to, że akurat dzisiaj jest dzień świąteczny i związany z naszym Panem, a to seria dotyczy naszego Pana. A drugi powód jest też taki, żeby tę serię od początku zacząć i może w końcu dokończyć, bo wtedy by się nie udało jej dokończyć, inne tematy weszły. Jest to, że połowa naszego zboru w tej chwili ma inny skład niż wtedy. Zatem połowa braci w ogóle tego wykładu nawet nie słyszała na początku. Więc myślę, że jest to dobry, wystarczający powód, żeby do serii powrócić, mało tego, żeby tę serię zacząć od początku, nawet chyba dwóch wykładach, które powiedziałem. Nie wiem, ile to zajmie mi tematów, bo to jest po prostu jeden pewien rozdział ze Starego Testamentu. Myślę, że około 4 do 5 powinno to się zmieścić. A chodzi o rozdział Izajasza 53. I tak też nazywa się temat tej serii. Jezus Izajasza 53. Cały rozdział poświęcony naszemu Panu. Bardzo ciekawy. Ciekawy z dwóch punktów widzenia. Zaraz jak zacznę o tym opowiadać, to wszyscy badacze zobaczycie, że on jest ciekawy nie tylko w swojej treści, którą tutaj podaje, a dotyczy ona naszego Pana, ale jeszcze jest ciekawy z innego punktu widzenia. Na razie ten punkt widzenia zatrzymam jako drugi. Natomiast zacznę tytułem wstępu zacznę od samego faktu, dlaczego ktoś taki jak nasz Pan musiał się pojawić w boskim planie i dlaczego musiał ktoś taki umrzeć za nas ludzi. Jak wiemy, podstawą boskiego charakteru jest sprawiedliwość, a nie miłość. Miłość jest większa od sprawiedliwości, ale to sprawiedliwość, chociaż nie największa, bo miłość jest większa, to sprawiedliwość jest podstawą. Czyli można powiedzieć, miłość największa, sprawiedliwość najważniejsza. Tak to można byłoby rozdzielić. Gdyby to sprawiedliwość decydowała o tym, przepraszam, gdyby miłość decydowała o tym, jak Bóg postępuje, to prawdopodobnie dzisiaj nie musielibyśmy płacić za grzech Adama. Bo miłość wybaczyłaby grzech Adamowi i nam by wybaczyła. Nie musielibyśmy, ani Jezus by nie musiał umierać, ani my byśmy nie musieli ponosić wielkich konsekwencji. Wystarczyłoby przeprosić, a miłość by przebaczyła. Ale czy byłoby to lepsze rozwiązanie? Czy kiedykolwiek człowiek, grzesznik, który grzeszy, a potem było, przepraszam, nie chciałem, przepraszam, przebacz i uzyskuje przebaczenie, kiedykolwiek przestałby grzeszyć? Nigdy. Nigdy. Żeby grzesznika oduczyć grzeszenia, nie można się kierować miłością, tylko sprawiedliwością. Musi ponieść konsekwencje takie, na jakie zasłużył swoim grzechem. No niestety, jedyna kara za grzech to śmierć w boskim planie, wobec tego ponosi konsekwencje. I dlatego, żeby pomóc takiemu grzesznikowi, który ponosi konsekwencje grzechu w postaci śmierci, musiał przyjść ktoś, kto taką śmierć też poniesie i w ten sposób zapłaci. Także z jednej strony możemy lekko w pierwszym odruchu żałować, że to nie miłość decyduje o boskim postępowaniu, bo by nam tak łatwo przebaczał i Adamowi nam, ale z drugiej strony na dłuższą metę nie byłoby to rozwiązanie żadne. Ponieważ świat byłby do końca pełen zła, co chwilę ktoś by grzeszył, co chwilę ktoś by upadał, oczywiście by potem przepraszał i żałował, by mu przebaczał, a znowu by upadał, ponieważ nie pracowałby nad tym, żeby podnieść się na wyższy poziom, oprócz tego, żeby podnieść się na wyższy poziom, grzesznikowi trzeba podać rękę. i trzeba go do tego wyższego poziomu pociągnąć. Kto mógłby to zrobić, gdyby nie było kogoś takiego jak nasz Pan, który nie tylko, że płaci cenę za grzesznika, to jeszcze potem zasłania go swoją sprawiedliwością, podaje rękę i ciągnie w górę, żeby ten grzesznik własną sprawiedliwość uzyskał, żeby nie musiał wiecznie być przykrywany sprawiedliwością innego. Sprawiedliwość zawsze żąda, innymi słowy, dokładnego odpowiednika tego, co zostało zawinione. Zobaczmy do 2 Mojżeszowej 21. Ciekawy fragment. Bardziej ciekawy, niż by się na pierwszy rzut oka zdawało. Zaraz zobaczymy dlaczego. 2 Mojżeszowa 21, od 22 do 24. 2 Mojżeszowa 21, 22 do 24. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, także poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecności rozjemców. Jeśli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie. Ta dalsza szkoda to oczywiście jej śmierć, tej kobiety brzemiennej, uderzonej. I potem werset 24, oko za oko, ząb za ząb, ręka za ręka, rękę, noga za nogę. Dlaczego mówię, że to jest ciekawe? Poza stwierdzeniem faktu, że sprawiedliwość żąda dokładnej zapłaty, oko za oko, ręka za rękę, noga za nogę, rower za rower, samochód za samochód, dom za dom i tak dalej, moglibyśmy wymieniać bez końca, to werset 22 jeszcze podaje ciekawą rzecz, na którą chrześcijanie w ogóle uwagi nie zwracają. Czytam raz jeszcze 22. Jeżeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną, także poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, czyli nie umrze, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety w obecności rozjemców. Zauważmy, że karą za uderzenie kobiety i poronienie, czyli śmierć płodu, następuje, ale kobieta przeżyje. Otrzymuje finansową rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu, za cierpienie, które z tego powodu poniosła. Mąż kobiety wyznaczał, który zna sytuację, wyznaczał karę pieniężną. Czyli z tego wynika jest prosty dowód, że z boskiego punktu widzenia dziecko nienarodzone nie jest jeszcze pełnoprawnym życiem. A wiemy dzisiaj, że mamy tę nagonkę z tymi, no nie jesteśmy zwolennikami aborcji, ale jest dla mnie dziwną rzeczą, że chrześcijanie, ci, którzy tak bardzo za aborcją, że tak powiem, optują i ciągle są zaostrzać kary, łącznie z tymi, teraz jakiś projekt znowu powstał w naszym kraju, gdzie chcą zaostrzyć także nawet przypadki, gdy będzie płód chory, gdy będzie, no, po prostu bez względu na to, w jakim stanie jest płód, nawet jak ma być chory i kobieta może umrzeć, ma się rodzić i koniec, bo życie zaczyna się od chwili poczęcia. Gdyby zajrzeli do 2 Mojżeszowej 21-22 i zobaczyli, że za zabicie kobiety było dać życie, ale za uderzenie kobiety i poronienie, i spowodowanie poronienia, czyli doprowadzenia do śmierci płodu, kara finansowa, to by widzieli, że Bóg nie traktuje nienarodzonego życia jako wartego w zapłacie drugiego życia. Jeżeli uderzył kobietę brzemienną i ona sama zmarła, śmierć. Uderzył, zmarł tylko płód, kara finansowa. No, chyba lepszego niż boski punkt widzenia nie jest potrzebny, ale na to chrześcijanie słynni są z tego, że Biblia albo na końcu, albo w ogóle. Albo na końcu, albo w ogóle. Najlepiej w ogóle. Bo zawsze może tam coś przeszkadzać, jakiś werset biblijny, który jest najlepiej w ogóle. I on, no tak, dlatego też przez całe stulecia tępili tych, którzy ją tłumaczyli i wydawali. Bo Biblia zawsze jest groźna, bo jest, podaje prawdę, a człowiek prawdy najczęściej nie lubi. Wracamy do naszego tematu. Ponieważ karą za grzech jest śmierć, odpuszczenie grzechu nie może nastąpić inaczej, jak tylko i wyłącznie przez śmierć, przez przelanie krwi. Przy czym może to być życie albo grzesznika, jak gdyby można powiedzieć, pierwszy w kolejności, żeby zapłacić za swój grzech, grzesznik, ten, który zgrzeszył, który grzech popełnił, albo kogoś, kto się za tego grzesznika zgłosi i umrze, odda swoje życie za niego. Dlatego krew, przelanie krwi jest podstawą przebaczenia grzechów. 3 Mojżeszowa 17:11. 3 Mojżeszowa 17:11. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja wam dałem ją do użytku na ołtarzu, słowa do użytku nie ma w oryginale, a ja dałem wam ją ja ją wam dałem na ołtarzu, abyś dokonać przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie albo za duszę. Gdyż życie, w oryginale hebrajskim to słowo życie to dusza, gdyż życie, dusza jest, ciała jest we krwi jego. I dlatego krew jest używana na ołtarzu, żeby dokonać przebłagania, bo tylko ona jest w stanie tego dokonać. Gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie albo za duszę, no bo skoro życie jest, duszy jest we krwi, no to wiadomo, że krew jest tym, co może dokonać przebłagania. I Żydów 9:22, przeniesiemy się do Nowego Testamentu. Żydów 9:22. I tu czytamy. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozrywania krwi nie ma odpuszczenia albo nie ma uwolnienia, oczywiście od kary. Niemal wszystko według zakonu bywa oczyszczone krwią. Paweł pewnie pisze, że niemal wszystko, a nie wszystko, dlatego że niektóre rzeczy były czyszczone ogniem i wodą. No, ale to nie wtedy, gdy chodziło o zapłacenie za grzech, tylko oczyszczenie się z czegoś, co nie wymagało śmierci. Oczywiste jest, że krew ta w zakonie z tych cielców i kozów, które były zabijane, żeby takie oczyszczenie dokonać, nie może być odpowiednim utraceniem, nie może być odpowiednim zadośćuczynieniem za utracone życie doskonałego człowieka, gdyż jest to krew zwierzęcia. Krew zwierzęcia nie może być zgodnie ze sprawiedliwością dobrą zapłatą za życie człowieka. To musi być życie człowieka za życie człowieka i to w takim dokładnie samym stanie, w jakim sprawca był, gdy grzeszył. Nawet życie innych ludzi, niedoskonałych ludzi, którzy byli gotowi, by umrzeć za drugiego, gdyby się tacy znaleźli, owszem, żeby tacy się znaleźli, to nawet życie innego człowieka za drugiego człowieka nie jest w stanie nic zdziałać, ponieważ nie jest to życie doskonałego człowieka. Psalm 49 bardzo ładnie to wyraża. Psalm 49, 8-10. Zobaczmy, jak to tam jest napisane. Psalm 49, 8-10. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. I bardzo wprost powiedziane. Żaden brata nie wykupi, ponieważ okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy. Bo okup za duszę potrzebowałby doskonałego człowieka, który by chciał za takiego drugiego człowieka umrzeć. No ale jako, że i wszyscy inni są tak samo niedoskonali jak ten grzesznik, no to nie wystarczy. Jest za droga cena za wysoka. Nikt nie ma takiej ceny, żeby można było nią zapłacić. I jeszcze Joba 14:4. Cofamy się troszeczkę do tyłu przed psalmy, do księgi Joba 14:4. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego. Takie proste pytanie Joba. Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Czyli jak z niedoskonałego człowieka może pojawić się ktoś doskonały? Jak może być czysty, jeżeli coś jest nieczyste? Musi być źródło czyste, żeby z tego czystego źródła wyprowadzić coś czystego. Studnia zatruta albo brudną wodą, no to taką wodę możemy z tej studni pobierać, ale żadnej lepszej jakości wody z tej uszkodzonej, zatrutej studni się nie wyciągnie. Wszystkie zwierzęta, jakie Żydzi mieli ofiarować pod zakonem na oczyszczenie z grzechów, wskazywały jedynie na tą wielką ofiarę, która miała być w przyszłości złożona. Po to te zwierzęta były ofiarowane, żeby podkreślić potrzebę śmierci, przelania krwi, ale nie tych zwierząt, tylko tej rzeczywistości, którą te zwierzęta miały pokazywać, symbolizować. Żydów 9 rozdział. 23-28. Żydów 9:23-28. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczone tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Czy widzimy, co to, jak to pięknie Paweł pokazuje? Typ i antytyp, albo ten symbol i znaczenie tego symbolu. Jest rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich, a odbicia rzeczy niebieskich, te odbicia to oczywiście te typy, te typiczne ofiary w zakonie. A rzeczy niebieskie to te wyższe, te prawdziwe. Więc odbicia pokazane w zakonie rzeczy niebieskich, te prawdziwe, były oczyszczone tymi sposobami. Czyli jakimi sposobami? Ofiarami zwierząt. Bo to tylko odbicie. Ten cień był musiał być koniecznie oczyszczany tymi sposobami, to znaczy ofiarami zwierząt, krwią zwierząt. Same zaś rzeczy niebieskie, które były tylko pokazane w zakonie, lepszymi ofiarami aniżeli te. I wyraźnie Paweł pokazuje, no tak, jest tam rzecz, symbole Starego Testamentu, tam, ale to można było, te wszystkie rzeczy, które oni mieli w zakonie, można było oczyszczać tymi ofiarami, które Żydzi składali. Krwią zwierząt, zgodnie z przepisami, jakie Bóg podał. Natomiast te rzeczy niebieskie, te prawdziwe rzeczy, które tamto tylko były symbolem, typem, cieniem, jakby tego nie nazwać, muszą być lepszymi ofiarami, lepszymi, czyli innymi, których tylko te ofiary żydowskie pokazywały. I dalej czytamy. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, tak jak wchodzili kapłani żydowscy, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku cudzą krwią. I znowu pokazuje wyższość tej rzeczywistej ofiary. Nie wielokrotnie chodzić, tak jak arcykapłan musiał wiele razy chodzić, każdy dzień pojednania, co roku powtarzał tę samą procedurę. I sam fakt powtarzania tej procedury oznacza, że była ona nieskuteczna. Bo skoro by była skuteczna, to po to za rok Aaron znowu idzie w dniu pojednania i składa ofiary. Gdyż tak, i nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków, ten schyłek wieków, to wiadomo, koniec wieku żydowskiego, dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, potem sąd, tak i Chrystus. To jest też ciekawe stwierdzenie. Raz umrzeć, potem sąd. Jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, potem sąd. To raz umrzeć, to ta ofiara, którą kapłan izraelski, żydowski przynosił, reprezentowała jego samego. I ta ofiara, która była tutaj wnoszona, była tak, symbolem jego samego i było sąd tejże ofiary. Jeżeli ta ofiara była złożona zgodnie z zasadami, jakie Bóg określił, to ta ofiara była przyjmowana i kapłan mógł wyjść żywy. Gdyby kapłan pozwolił sobie zrobić ofiarę nie tak, jak Bóg życzył sobie, to on by tam zginął. Byłby sąd, to bardzo dobrze pokazuje tę rzeczywistość, że potem nasz Pan i wszyscy inni z malarskiego statku pokazani w cielcu, albo wszyscy z nasz Pan pokazany w cielcu, za szybko skoczyłem, i wszyscy z malarskiego statku pokazani w koźle pańskim, gdyby swoje ofiary nie przeprowadzali zgodnie z tym, jak Bóg by sobie życzył, no to by przegrali, tak jak wielu członków malarskiego statka, którzy startowali do tej klasy, przegrało i poszło na którą śmierć. Bo każda ofiara podlega ocenie, czy jest złożona w odpowiedni sposób. I tak jak kapłan żydowski miał przepisy co do składania różnych ofiar cielca czy kozła pańskiego i musiał zrobić tak co do joty, inaczej umarłby w trakcie składania takiej ofiary, tak w tej rzeczywistości, gdyby nasz Pan jako cielec, albo ktokolwiek z malarskiego statka jako część kozła pańskiego swoją ofiarę składali niezgodnie z tym, co ślubowali, co Bóg od niego oczekiwał, no to w wyniku oceny ich ofiary Bóg musiałby ich skazać na śmierć, co też wielokrotnie nastąpiło w wieku Ewangelii w przypadku wielu ludzi. I to mamy. I jak postanowiony jest ludziom, on tu ma na myśli kapłanów, którzy byli, prawda, narażeni na śmierć, gdyby ofiarę nieodpowiednio złożyli. Raz umrzeć, tak, w tych zwierzętach, które ich reprezentowały, a potem sąd, tak i Chrystus. Raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jak się tak już prawdę zna i zna się ogół o zarysy boskiego planu, tak jak przyjdę, tak, których nie znają większość ludzi chrześcijan, to potem te wszystkie wersety z Nowego Testamentu, prawda, nabierają takiego głębokiego znaczenia. Na przykład tutaj mamy taki Chrystus, raz ofiarowany, czy raz ofiarowany w ludzkiej naturze, jako ten baranek, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz, mamy zapowiedź jego drugiego powrotu, ale już nie z powodu grzechu się ukaże, ale ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I gdyby ludzie, chociaż nie wiem, jakoś nie byli tacy chętni do zmieniania Ewangelii, tylko szukali prawdy tak, jak ona jest podana, to by nie wymyślili tak, jak wymyślono i do tej pory to pokutuje, że Jezus wróci po raz drugi po to, żeby zniszczyć świat. Zabrać swoich, co najwyżej zabrać swoich, i to jeszcze ich tak pozabiera ich samochodu i będzie jechał samochodem autostradą, mogę zabierze i samochód bez kierowcy będzie jechał dalej i tam się z kimś zderzy, bo kierowca został zabrany. Takie rysunki robią. A reszta jest wszystko na zginienie. No, z drugiej strony samochód może pusty jechać. Nawet kierowca tira, tak? Zabrany do nieba, tir rozpędzony jedzie dalej, niszczy wszystko na drodze, no to im pasuje, bo wszystko i tak ma być zniszczone. A tu pisze wyraźnie, że za drugim razem jak wróci, to ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A oczekuje go nie tylko jego lud, tylko oczekuje go cały świat, bo cały świat wzdycha, chociaż podświadomie. Wzdycha i boleje, oczekując objawienia synów Bożych, ponieważ instynktownie, podświadomie świat ludzkości szuka jakiegoś lepszego jutra. I ma taką nadzieję, że myślą oczywiście, że to się sami, że to nie wiem, rządy jakieś to zrobią, wybiorą dobry rząd, dobrego prezydenta, ale nadzieja cały czas jest. Nie wiedzą tylko, z której strony to zaspokojenie ich nadziei przyjdzie, no bo generalnie dla większości ludzi tego świata, w tym chrześcijan, no bo o poganach, wśród przypadków pogan nie można się dziwić, ale także wśród chrześcijan, Biblia to taka bajka. Zestaw bajek, które należy traktować z przymrużeniem oka, co najwyżej dla staruszków pod piecem, niech sobie tam czytają, a my, nowocześni, no, młodzi, mądrzy ludzie, to my wiemy, że to wszystko jest nieprawdą. Więc takie mają stosunek niestety do prawdy biblijnej w dzisiejszych świecie ludzie, ale nadzieja na to, co Biblia oferuje, co Królestwo oferuje, jest w ludziach wszędzie i gdy przyjdzie, to wtedy się zorientują, że było to jedyne źródło, z którego mogło to nastąpić. I jeszcze 10 rozdział, czyli kontynuacja tego listu do Żydów. Albowiem zakon, od początku, albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Nie może do doskonałości zakon przywieźć, pomimo powtarzanych co rok ofiar. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, tych ofiar, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? No logiczny wybór, prawda? Gdyby byli świadomi, że są już doskonali, że mają życie wieczne, to by dalej ofiar nie przynosili. A przynosili co roku. Przeciwnie, oni właśnie przewodzą na pamięć grzechy co roku. Jeśli bowiem jest rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobiłeś. Tak? To o naszym Panu. Nasz Pan mówi, pojawienie się tutaj na ziemi jako człowiek. To jest niekoniecznie, że On mówi i ogłasza to słowami, tylko swoim aktem pojawienia się na ziemi. Mówi, że nie, ofiary krwawe i dary no nie chciałeś. Nie są one skuteczne, ale ciało mi przysposobiłeś, to znaczy ludzką naturę. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jako napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie podobały sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. A potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, czyli te typiczne ofiary, aby ustanowić drugie, te rzeczywiste ofiary. Począwszy od naszego Pana i potem jeszcze maluczkie statko za nim. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałych tych, którzy są uświęcani albo poświęcani. Tyle z wersetów biblijnych, które mówią o naszym Panu i potrzebach tej rzeczywistej, prawdziwej ofiary. Także podsumowując, nasz Pan, jako ten, który za nas umarł, jako nasz okup, unieważnia ciążący na nas wyrok adamowy i dzięki temu możemy mieć nadzieję na życie wieczne, ubiegać się o życie wieczne. To nie jest życie wieczne, nasz Pan nikomu nie daje życia wiecznego, daje zniesienie wyroku adamowego, który w Adamie na nas wszystkich spadł, żebyśmy mogli startować i o życie wieczne się ubiegać. Bo inaczej jesteśmy pod wyrokiem, a z ludźmi pod wyrokiem się nie rozmawia. Ludzie pod wyrokiem mogą tylko umrzeć i nic więcej im się nie należy. Następnie nasz Pan przez cały czas ubiegania się przez nas o życie wieczne zasłania nas swoją sprawiedliwością, żebyśmy mogli okryci sprawiedliwością być postrzegani przez Boga jako sprawiedliwi. Ta sprawiedliwość to jest także część Jego zasługi. Zasługa naszego Pana to i okup, i ta sprawiedliwość, którą wypracował, którą nas zasłania. Tak, żebyśmy pomimo naszego grzesznego stanu mogli przychodzić do Boga, a Bóg może nas przyjąć. Przy czym, trzeba to od razu powiedzieć, ta osłona Jego sprawiedliwości, ta szata sprawiedliwości nakładana jest nam udzielana po spełnieniu przez nas pewnych warunków, które znowu chrześcijaństwo najczęściej nie spełnia, a nawet nie uczą, żeby takie spełniali, prawda? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby w ogóle nasz Pan okrył nasz szatan swojej sprawiedliwości, swoją sprawiedliwością? Podstawowy warunek to pokuta jako numer jeden i wiara w naszego Pana jako numer dwa. Jeśli w ogóle u ludzi występuje chrześcijan te dwie rzeczy, to występują albo tylko jedna z nich, wiara, albo ewentualnie w odwrotnej kolejności. Wiara w naszego Pana, pokuta może kiedyś się pojawi albo nie, ale najczęściej jej nie ma wcale. Jeżeli jest wiara w naszego Pana bez uprzedniej pokuty, nic to nikomu nie daje. To w innych wykładach o ten temat mówiliśmy, że to bardzo widać także u Żydów, gdy nasz Pan pojawił się tutaj na ziemi, to wezwanie czy Jana Chrzciciela, czy naszego Pana na początku to było upamiętajcie się, czyli pokutujcie, zmieńcie swój styl życia, swoje spojrzenie na samego siebie. Nasz Pan, wiara w naszego Pana dla kogoś, kto wcześniej nie pokutował, nie ma sensu, nic nie daje. Jest złudzeniem i tak mam takich chrześcijan. To są chrześcijanie, którzy nigdy nie przeszli przez etap pokuty. Co najwyżej uciszyli się, że się dowiedzieli, że Jezus jest ich Zbawicielem i się cieszą. Biorą gitarę do ręki, koszulkę z napisem Jezus mnie kocha, z przodu i z tyłu i tyle. I żyją sobie tak, jak żyli. A następnie, kiedy już ta pokuta i wiara wystąpi i dzięki temu szata sprawiedliwości stanie się naszą i nie jesteśmy już w naszej własnej sprawiedliwości, albo inaczej lepiej powiedzieć, w naszej własnej niesprawiedliwości, tylko jesteśmy okryci sprawiedliwością naszego Pana, to później, jak żyjemy, co pewien czas grzeszymy. Czasami nawet codziennie, albo kilka razy dziennie. Co się dzieje z szatą sprawiedliwości, którą mamy ubraną wtedy, jak grzeszymy? Brudzimy ją. Jeśli ją brudzimy, to co? Można ją jakoś oczyścić? No tak, oczywiście nasz Pan ją oczyszcza, bo to on przebacza grzechy, ale żeby znowu nasz Pan mógł oczyścić każdy nowy, pojedynczy grzech, jaki my popełnimy już po tym wstępnej pokucie, to musimy znowu pokutować. I ten element pokuty cały czas w życiu chrześcijanina się pojawia. A jaki jest problem znowu i tu znowu z chrześcijanami w ogóle? Jak łatwo pokutujemy za grzechy nowe, które popełniamy? Ileż to razy, kiedy pojawiają się nasze grzechy, to my ich bronimy, usprawiedliwiamy się, tłumaczymy, że to, co robimy, to wcale nie jest nic niewłaściwego. No i jak może w takim razie? I to jest właśnie podpowiedź na pytanie, dlaczego tak, że tak powiem, źle droga chrześcijana często przebiega. Nawet jeżeli już dobrze zaczął od pokuty i od wiary naszego Pana, to później z różnych powodów, uwikłany w różne sytuacje życiowe, kiedy pojawiają się grzechy, nie pokutuje, mało tego, broni jeszcze swego grzesznego, złego postępowania. No ale to jest, to uniemożliwia Jezusowi oczyszczenie tej plamy grzechu. Ta plama zostaje. A jak zostaje ta plama, to po pewnym czasie pojawiają się kolejne grzechy nieodpokutowane. Jest druga plama, trzecia. W końcu szata sprawiedliwości naszego Pana, kiedyś czysta i bielutka, robi się ciemna albo i czarna. No i taki chrześcijanin sobie żyje. No ale jaki to jest chrześcijanin? No co najwyżej nominalny. Czyli z imienia mówi, ale ani już nie ma więzi, bo Bóg się od takiego człowieka też oddala, grzesznika coraz bardziej. W końcu więź między nim a Bogiem się rwie zupełnie i on tak z rozpędu, jak ten właśnie samochód rozpędzony, jeszcze się toczy, prawda? Chodzi do tego kościoła czy do takiej innej grupy wyznaniowej, ale on już jest myślami zupełnie gdzie indziej. W codziennym jego życiu nie ma Boga, on tym nie, tego nie przeżywa, się tym nie. To jest takie nominalne, takich chrześcijan nominalnych mamy mnóstwo wokół siebie. A powodem jest właśnie to. Kolejne grzechy, kolejne plamy nieodpokutowane. Żeby kiedykolwiek oczyścić grzech, musimy zacząć od pokuty. Czy na początku naszej drogi jako całości, czy w trakcie jej trwania, kiedy zdarzają nam się grzechy. Pamiętamy przypadek Dawida, który zgrzeszył i za bardzo nie chciał pokutować. Bóg się od niego odsuwał, schły kości jego, sam pisze o tym w psalmie jego, bo czuł, że Bóg go opuszcza, bo po grzechu mam myślę, że tak z Betsabą i tak Uriaszem, więc Bóg go opuścił, a ten nie pokutował. I tak długo to trwało, aż Bóg wysłał mu do niego Natana proroka, żeby mu, że tak powiem, przyprzeć go do ściany. Bo Bóg doskonale wiedział, że dalsze trwanie takiego stanu no, zabije duchowo Dawida, a nie do uratowania. Więc przyparł go do muru. Oczywiście Dawid mógł wtedy przyparty do muru nadal nie pokutować, tylko mógł Natana ściąć za to, że odważył się królowi tak bezczelnie zwrócić uwagę, że jest tym człowiekiem z tej przypowieści, którą mu tak najpierw opowiedział. Dawid, nie zdając sobie sprawy, o co chodzi, skazał człowieka z przypowieści tak, za to, co zrobił, na śmierć. No i potem się dowiedział, że on jest tym człowiekiem. No i oczywiście, gdyby Dawid jeszcze nie był mężem według serca Bożego, no to pewnie by ściął Natana. Ale Bóg jeszcze wysłał go w takim momencie, kiedy jeszcze można było Dawida uratować. Ale gdyby rok jeszcze albo dwa poczekał, albo trzy i potem wysłał Natana, to kto wie, czy nie skończyłyby się i śmiercią Natana i duchową śmiercią Dawida i nie mielibyśmy Dawida na liście starożytnych godnych. No tak, tak, tak to wygląda. I jeszcze wracamy tak do naszego Pana. Ostatecznie, jeśli damy się naszemu Panu poprowadzić, jeśli będziemy Jemu posłuszni, i tylko jeśli będziemy Jemu posłuszni, damy Mu się poprowadzić, doprowadzi nas On do uzyskania naszej własnej sprawiedliwości, naszego własnego zbawienia. Żydów 5:9 bardzo wyraźnie mówi, tylko tak mówię, że tak mimochodem, prawda, jest to tak ukryte między innymi słowami tego wersetu i można tego nie zauważyć, ale Żydów 5:9 mówi o naszym Panu, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I tu mamy taki element dla wszystkich, którzy Mu są posłuszni. I czasami można tak tego nawet i zauważyć, którzy Mu są posłuszni. To jest warunek wstępny. Nie stał się zbawcą dla wszystkich, tylko wszystkich, którzy są mu posłuszni. I to jest wprost napisane, ale można tego nie zauważyć. Takie przykrywanie nas sprawiedliwością naszego Pana, taka stała pomoc naszego Pana w prowadzeniu nas do własnego, naszego prawa do życia, są niezbędne z powodu dziedziczonej niedoskonałości, jaką posiadamy, z powodu naszej skłonności do grzeszenia. Bez Jezusa nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie nic zdziałać. Nie jesteśmy w ogóle nawet bez Jezusa nie jesteśmy odpowiednikami Adama. Nie możemy tak jak Adam stanąć na własnej próbie. Ktoś chciałby stanąć na własnej próbie dzisiaj, tak jak jesteśmy, i spróbować? Psalmista mówi, że urodziłem się w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. O Adamie te słowa nie były prawdziwe. Adam nie był urodzony, tylko stworzony. Nie można było powiedzieć, że stworzony zostałem w nieprawości i w grzechu Bóg mnie stworzył. No i dlatego upadłem na próbie. No nie, to tylko dotyczy już wszystkich następców, prawda? No to już nawet dzieci Adama dotyczy. Urodziłem się w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka, ale Adama to nie dotyczyło. Adam miał możliwość stanąć na własnej próbie, no ale i zwyciężyć, ale bez doświadczenia to okazało się niemożliwe. Więc na pewno bez Jezusa nikt z nas nie miałby żadnych szans dzisiaj. A czy ktoś z nas chciałby zająć miejsce Adama i ma mieć tą doskonałość istoty, którą on posiadał, i spróbować samodzielnie? Ja bym nie chciał próbować. Bo w Adamie jest pokazane to, co by każdy z nas zrobił prawdopodobnie. Albo jeśli nie każdy, to zdecydowana większość. Więc trudno byłoby teraz powiedzieć na pewno, czy 100%, czy znalazłoby się parę osób, które by inaczej się zachowały. To jest tylko kwestia rozważań. Przyjmuję, że wszyscy by tak się zachowali jak Adam, bo Adam był tylko przedstawicielem nas, bez doświadczenia z grzechem. Oto co zrobi człowiek z doskonałymi skłonnościami, bo miał doskonałe skłonności, nie miał charakteru, miał doskonałość istoty, a to charakter miał niewyrobiony jeszcze. Charakter miał wyrobić i wypracować w posłuszeństwie boskim zasadom. I jak mówi nam 3 Mojżeszowa 18:5, mamy prostą zasadę. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. I Bóg wyraźnie mówi, że wystarczy tylko wykonywać moje przepisy, moje i macie życie. Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie, że człowiek, który je wykonuje, żyje. No i gdyby Adam przestrzegał tego, co Bóg mu powiedział, to by żył. I każdy by żył. Żydzi pod zakonem otrzymali taką szansę, żeby spróbować wykonywać te zasady, które były im podane, no ale jako niedoskonali, o których Psalm 51.7, który cytowałem, w grzechu, tak, zostałem zrodzony i poczęty, jest prawdziwy, no to wiadomo, że Żydzi też takiej możliwości nie mieli. A teraz, kiedy przypomnieliśmy sobie już o naszym Panu, tak ogólnie Jego ofierze, zajrzyjmy do Izajasza 53, ale rozpoczniemy nie od 53.1, tylko od 52.13 wersetu, ponieważ tam się tak naprawdę rozpoczyna już historia o naszym Panu. Widać, że podział na rozdziały jest sztuczny, że nie dokona tego Bóg. I ten fragment został najwyraźniej niezbyt szczęśliwie podzielony, bo myśli o naszym Panu zaczynają się już w Izajasza 52 od 13 wersetu. I tam mamy te trzy ostatnie wersety tego rozdziału 52, jakby streszczenie tego, co bardziej szczegółowo rozdział 53 pokazuje. A więc zobaczmy, 13 werset. Ja będę czytał z przekładów różnych, bo tam nie zawsze tłumaczenia są idealne, także niech bracia się nie dziwią, gdy będą patrzeć do swoich Biblii, czy tam jakieś słowo ukaże się inne. Zresztą ja będę tam, gdzie będzie to potrzebne, komentował, pokazywał jeszcze inne wersje tłumaczenia. 13 werset, jest 52 Izajasza. Oto sługa mój będzie postępował mądrze albo rozważnie, wywyższy się i będzie podniesiony i wzniesie się bardzo. Tak jest powiedziane o naszym Panu, bo to właśnie On jest tym sługą z tego wersetu. Zauważmy, sługa mój, pomimo tego, że nasz Pan zajmuje tak wybitną pozycję w boskim planie, nazwany jest tutaj sługą. To zresztą jest oczywiste, prawda? Bo w stosunku do Boga wszyscy są sługami. Jest On także poddany, niższy od Boga i pełni wolę drugiego, a nie swoją własną. Nasz Pan zresztą bardzo często podkreślał tutaj na ziemi, że nie mówi nic od siebie, ale to, co mu Ojciec dał. Czyli nazwany jest sługą, ponieważ z polskiego punktu widzenia także on jest sługą. Oczywiście można powiedzieć, że także sługą i nawet nas wszystkich, ponieważ nasz Pan tego nie chrupa, prawda? Kto chce być największy wśród was, niech będzie sługą wszystkich innych. I nasz Pan ten przykład służenia, czyli działania dla dobra drugiego, jak najbardziej wypełnia. Oczywiście, gdy mówimy o słudze, to mamy na myśli zwykle kogoś poddanego komuś drugiemu, prawda? I więc z tego punktu widzenia, jako że on jest niższy od Boga, jest nazwany sługą Boga. Bóg ma wielu różnych sług, począwszy od naszego Pana. Potem jest powiedziane, że on będzie postępował mądrze albo rozważnie. No to chyba nie ma co za bardzo komentować. Pokazana jest mądrość, rozwaga naszego Pana, mądre jego postępowanie, które w związku z tym, że jest mądre i rozważne, doprowadzi go do pomyślnego końca, do sukcesu. Wywyższy się i będzie podniesiony i wzniesie się bardzo. Tak tu jest dokładnie podane. Będzie, bo Biblia Warszawska mówi, będzie nadal wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Czyli są tutaj jeszcze tylko dwa określenia, a w sumie będzie, są trzy. Wywyższy się, będzie podniesiony, wzniesie się bardzo. Wolę zawsze dokładne, dosłowne tłumaczenia, bo tak, tak Bóg to powiedział, prawda? A nie jakieś takie interpretacje i skróty stosowane przez tłumaczy, którzy mówią, a to na jedno wychodzi. Skoro są trzy czasowniki, to trzy czasowniki, a nie dwa. Oprócz tego, jak jest strona czynna czy bierna, to też niech będzie czynna lub bierna. Mamy tak, wywyższy się, strona czynna, jakby sam się wywyższy, potem będzie podniesiony, strona bierna i wzniesie się bardzo, znowu strona czynna. Czyli dwa razy strona czynna, raz strona bierna. I to też coś pewnie mówi. To pokazuje co? Jeżeli mamy stronę czynną, że się wywyższy i wzniesie bardzo, to jest bardzo pokazane, bardzo ładnie to dla mnie pokazuje, że nasz Pan aktywnie sam działa w tym kierunku i jest to jak gdyby jego zasługa. Że coś należy do naszego Pana, tak samo jak zależy coś do nas, żebyśmy zostali zbawieni. Że to nie jest, że my tylko w rękach, bo Boże zbaw mnie i zbaw mnie, a ja czekam na Twoje zbawienie. Że musimy aktywnie sami w tym kierunku działać. Ale rola Boga, rola, czy dla nas, nasze plato, rola naszego Pana wobec nas nie jest także pominięta, bo mamy raz stronę bierną, będzie podniesiony. Czyli mamy bardzo ładnie. Strona, dwa razy strona czynna, czyli głównie zależy to od Ciebie, bo bez Twojej współpracy ze mną ja Cię nie zbawię. Więc tak naprawdę nasze zbawienie jest w czyich rękach? Naszych czy Boga? Gdybyśmy mieli tylko wybrać jedno, no naszych. Bo gdyby było w rękach Boga, to byśmy byli zbawieni wszyscy w 100%. A nie wszyscy będziemy zbawieni. Dlatego ten werset mi się właśnie podoba, że tak daje trzy czasowniki, z czego dwa są stronie czynnej. Nasze zbawienie jest w naszych rękach. Ale jest także raz strona bierna pokazana, bo w Twoich rękach nie jest ona całkowicie. Bo sam z siebie i tak by się nie zbawił. Ale głównie zależy od Ciebie. Bóg, bez Boga tego nie zrobisz, ale Bóg też nie zrobi tego bez Ciebie. Wobec tego masz większość tego, co... Większość rzeczy do zrobienia należy do Ciebie, a rola Boga, czy naszego Pana, jako który nas odkupił, to możliwości, ułatwienie. Możliwość uzyskania życia wiecznego, ułatwienie, pomoc w tymże zbawianiu. Ale jeżeli nie ma naszej współpracy, nic ani Bóg, ani nasz Pan nie zrobią, bo nie gwałcą naszej wolnej woli. Nasz Pan u Jana 17,5 powiedział, że oto właśnie rola Boga w przypadku naszego Pana. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Powrót naszego Pana po Jego misji do nieba. Nasz Pan tutaj go oczekiwał tej samej chwały, którą miał, otrzymał jeszcze więcej. No ale to właśnie do Boga należało, chociażby bezradny i bezbronny nasz Pan w grobie, który zmarł jako człowiek. Gdy nasz Pan umarł jako człowiek, to co, gdzie był nasz Pan przez te niecałe 3 dni? Nigdzie. Nie istniał. I gdyby Bóg nie był w stanie go wzbudzić, gdyby Bóg zapomniał, to jest to śmieszne, prawda? No ale gdyby Bóg go nie wzbudził, no to nie byłoby naszego Pana. I tak samo nie byłoby nas, gdyby nasz Pan nas nie wzbudził kiedyś w grobie, kiedy tyle już ludzi pomierało, jeszcze dużo pomiera. I gdyby nie moc naszego Pana, która ich z grobu podniesie, nie byłoby ich. By lepiej zrozumieć wywyższenie i wielkość naszego Pana, to zobaczmy, że został on wyniesiony ponad osoby, które zdawać by się mogły, no z jakiegoś punktu widzenia były wyższe od niego, bo go poprzedzały. Na przykład nasz Pan idzie w górę ponad Abrahama, chociaż był nasieniem Abrahama. Jednak to nie przez Abrahama, ale przez naszego Pana będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Nawet jeśli Abraham zostanie przez naszego Pana w tym celu użyty, to źródłem błogosławieństwa będzie nasz Pan, a nie Abraham. On najwyżej będzie narzędziem, przez którego to spłynie. A sam Abraham z przodka naszego Pana, tak, z przodka albo z ojca naszego Pana stanie się jego dzieckiem, synem, któremu Jezus udzieli życia i stanowiska w królestwie jako jednego ze starożytnych godnych. Wiemy, że tak znamy ten psalm 45, 17, to znowu takie, tak zdaje się w psalmie. Psalm to żadna doktryna. Zdawać by się mogło, psalm to takie pieśni pochwalne, a tu czytamy psalm 45, 17 i ni stąd, ni zowąd, tam pisze, zamiast ojców swoich będziesz mieć synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. No i co to w psalmie taki werset może oznaczać? Tak sobie śpiewał psalmista, poeta i tak mu się spodobało, może do rymu potrzebował takiego stwierdzenia i tak mu się powiedziało. I okazuje się potężna nauka doktrynalna w psalmie, tam gdzie są w sensie pieśni pochwalne i psalm się śpiewało zwykle, a to nagle zamiast ojców swoich, czyli tych, którzy pokrzywdzili Cię w ciele, którzy żyli wcześniej na Ciebie i byli na liście, tak, na liście genealogicznej, byli przed naszym Panem, można powiedzieć, tak, protoplaści rodu, to zamiast ojców swoich będziesz miał synów swoich. Co to może oznaczać? Bo to my rozumiemy, co to może oznaczać. Dla większości ludzi nie znaczy nic. Dla większości ludzi jest dowodem tego, że autor psalmów albo był tylko dobrym poetą, albo w ogóle nie wiedział, co mówi. Albo jest to poetyckie, bo w poezji, wiadomo, w poezji wszystko uchodzi, więc w poezji chodzi o sztukę, więc można powiedzieć nawet coś nielogicznego i to ma być, ma być poezja, ma być sztuka. A my rozumiemy, że ci, którzy poprzedzali naszego Pana w linii genealogicznej, będą przed Niego zbudzeni z grobu jako Jego dzieci. Bo on także umarł za Abrahama i Abraham jest Jego dzieckiem. I będzie Jego synem. I da mu jeszcze urząd książęcia dodatkowo, czyli dwie rzeczy z tego faktu się dowiadujemy. Wiemy również o tym, że nasz Pan wyprzedza, idzie w górę ponad Mojżesza, bo miał być większy od Mojżesza, który był, jak wiemy, pośrednikiem przymierza zakonu, a nasz Pan będzie pośrednikiem nowego przymierza. Większego, większy niż Mojżesz. Może do jednego wersetu zobaczmy. 5 Mojżeszowa 18, 15. 5 Mojżeszowa 18, 15. Proroka takiego jak ja jestem, mówi Mojżesz, wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci jego słuchać będziecie. Tak mówi Mojżesz do Żydów, spośród waszych braci, spośród ciebie wzbudzi, a jak wzbudził, to ci jego bracia nie zauważyli tego i do dzisiaj nie widzą. I zwalczają na potęgę ten fakt. Przedziwne są, ja się na ten człowiek zastanawia, to jest przedziwne, jak ludzie zwalczą z prawdą. Naród żydowski jest tego najlepszym przykładem. Mieli jak na dłoni podane. Zresztą dzisiaj będziemy mówili o różnych wesetach, które zapowiadały naszego Pana i chociażby taki znak, których przecież nie można, którego nie można było nie zauważyć, że Panna urodzi syna. Ile razy w historii ludzkości Panna, nie mająca wcześniej kontaktu z mężczyzną, urodziła dziecko? Nigdy. I Bóg daje im taki znak, że kiedyś taki moment przyjdzie, że Panna urodzi syna i to będzie dla was znak, że to będzie ten, którego do was wysłałem. Mają to napisane w Izajasza 7,14. Jakie coś następuje, a oni kombinują. Przedziwne. Przedziwne. Przy tym, że nie mówię to nic przeciwko Żydom, bo to samo potem robią chrześcijanie. To samo robią bracia, którzy mają prawdę parodyjną, epifaniczną dzisiaj. Kombinują, kręcą, dopisują, zmieniają, wypaczają, udają, że nie widzą, albo udają, że to, co pisze, to nie pisze, to, co pisze. Niesłychane. Jest to po prostu, jak tak wszystko się tak zbieram do kupy, to sobie zastanawiam, jaki Bóg musi mieć doskonały charakter, że na to patrzy i nie reaguje. Niesłychane. Jest to niesłychane. Taka dygresja mi po prostu przychodzi. Nasz Pan idzie także ponad Dawida. Idzie ponad Dawida, bo chociaż urodził się z linii Dawida jako znowu jego syn, to staje się dla niego królem i wybawcą. Bo nie tylko, że on tak samo jak wobec Abrahama, ustanowi go książęciem, będzie jego ojcem, ale nawet nazwany jest w psalmie 110, a w wersecie pierwszym, zobaczmy, 110:1, psalm Dawidowy, rzekł Pan, Jehowa, Panu memu. Tam jest, raz jest Jehowa, raz jest Adon. Rzekł Pan Jehowa, Panu memu, czyli Jezusowi. No i Dawid mówi o Bogu i o Jezusie, Panu memu. Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich i tak dalej, prawda? Rzekł Pan Panu memu. I sam Dawid nazywa go swoim Panem. I jeszcze może psalm 72, on w całości o tym mówi, ale wystarczy, że przeczytamy dwa pierwsze wersety. Psalm 72. Salomonowy, Boże, daj królowi prawa swoje. To Boże, to Jehowa, daj królowi, naszemu Panu, prawa swoje i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu. Ten syn królewski to też Jezus, bo jest synem króla. Nasz Pan idzie także ponad wszystkich ludzi, To jest gdyby oczywista, ale psalm, ale wesele o tym biblijne mówią, więc przeczytam. Psalm 45, 8. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. To o naszym Panu. Dlatego pomazał Cię Bóg jak Twój, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Idzie także nasz Pan ponad wszystkich aniołów. Żydów 1. 1 do 6. Żydów 1, 1 do 6. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowo swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Imię, kilka oznaczeń może być, natura jest pierwszym, które przychodzi tutaj na myśl w tym wesecie. Znamienitsze imię, wyższą naturę. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam Cię dziś zrodził, spłodził, stworzył, różnie można to tłumaczyć. I znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Aniołowie podporządkowani pod naszego Pana. Jeszcze 1 Piotra 3,22. 1 Piotra 3,22. Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie zwierzchności i moce. Z tego wazu możemy wnosić, że aniołowie zwierzchności i moce to trzy jakieś rangi wśród aniołów. Generalnie używamy terminu anioł na wszystkie istoty anielskie, ale termin anioł wąskie do tego słowa znaczenie oznacza jakąś jedną rangę wśród tych. No bo dlaczego Piotr mówi, że są mu poddani aniołowie zwierzchności i moce? Mówiąc zwierzchności i moce, ma na myśli jakieś rangi anielskie i jeszcze aniołów nazywa jako wąskie do tego słowa znaczeniu rangę. Czy ona jest najniższa, czy ona najwyższa, nie ma znaczenia. Wszystko, co można sobie wyobrazić z wyjątkiem samego Boga, jest poddane naszemu Panu. Tylko Bóg jest nad nim. Marek 16, 19. Marek 16, 19. A gdy Pan Jezus do nich to powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Stanowisko prawicy Boga oznacza pierwszego po. Efezów 1, 20. Efezów 1, 20 do 22. Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzę, zwierzchnością, mocą, panowaniem, zobaczmy, zwierzchność, moc, panowanie i wszelkim imieniem, jakie może być wymieniane nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Wszystko poddał po nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową w Kościele. Kolosensów 1, 16. Kolosensów 1, 16. Ten werset jest jednym z ciekawszych, bo na Bóg nie kryje tutaj. Zobaczmy. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, panowania, nadziemskie władze, czy zwierzchności, znowu jakieś cztery rangi różnych, różne dziwne nazwy, prawda, dla różnych istot anielskich, wszystko przez Niego, czyli przez naszego Pana i dla Niego zostało stworzone. Nasz Pan był nie tylko narzędziem, przez którego wszystko się stało, ale także dla Niego wszystko się stało. Czyli wyjątkowa pozycja. Wyjątkowa pozycja naszego Pana. A jeszcze mamy w przypowieściach w 8 rozdziale takie też opis dosyć ciekawy odnośnie roli, pozycji naszego Pana. 8, 22 do 30. Tam jest on pod postacią tak właśnie nie wprost. Pan stworzył mnie jako pierwociny swego stworzenia. Albo na początku drogi swojej, a pierwszym stworzeniem Boga był nasz Pan. Więc stąd wnosimy, że tutaj jest mowa o naszym Panu, sam o sobie. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, albo na początku drogi swojej, na początku dzieł swych z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początku przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł ofitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi Ja byłam u jego boku wychowanką, tam dosłownie jest, wychowanką. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. Taki poetycki opis czegoś, co było pierwszym stworzeniem Boga i od zawsze mu towarzyszyło. Nie jest to powiedziane wprost, że to chodzi o naszego Pana, no ale o co innego może chodzić? Nie może chodzić o nic, co się wiąże z samym Bogiem, na przykład żadną cechę Jego charakteru, ponieważ cechy charakteru Boga były przy Bogu z Bogiem zawsze. Nie miały początku, tak jak On nie miał początku. A tu jest, że Pan mnie miał jako pierwociny swego stworzenia. Jako tego, który pierwszy został stworzony, więc automatycznie wiemy, że nasz Pan był pierwiastkiem stworzenia Bożego. I wracamy do Izajasza 52, a wersety 14 i 15, czy dwa końcowe. Jak wielu zadziwiło się wobec Niego, tak zniekształcony nieludzko był Jego wygląd i Jego postać niepodobna do synów ludzkich, tak zdumieniem napełni wiele narodów. Królowie zamkną przed Nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i dowiedzą się tego, czego nie słyszeli. Tak mówią te dwa wersety. Zauważmy, że to jest powiedziane, że był zniekształcony nieludzko Jego wygląd i Jego postać niepodobna do synów ludzkich. Tak o naszym Panu. Chodzi o sposób, w jaki nasz Pan był postrzegany tutaj na ziemi, szczególnie w ostatnich godzinach swego życia. Nasz Pan był nierozumiany ani w swoim postępowaniu. Był nierozumiany nie tylko przez Żydów jako naród, ale także przez swoich uczniów, którzy nie rozumieli na przykład potrzeby Jego śmierci. No ale to nie głównie o nich, to o nich jest, prawda? Bo mamy powiedziane, że był zniekształcony nieludzko Jego wygląd i postać niepodobna do synów ludzkich, to znaczy, że chodzi o to, że to był totalnie widziany jako ktoś nie z tego świata, który żyje inaczej, a szczególnie jak dochodziło do Jego śmierci, to wiemy, że był naprawdę zniekształcony, zmasakrowany. No to film ten Pasja, prawda, próbuje to oddać, nie wiem czy odpowiednio, ale myślę, że chyba się daleko nie. Z opisów biblijnych wynika, że się nie myli, tylko że to trudno aż nawet patrzeć już na te sceny, które w tej filmie są pokazane. No ale tak nasz Pan cierpiał. Tak był, tak wyglądał, więc trudno się ludziom dziwić. Myślę, że Syn Boży byłby przecież nie pozwolił, żeby takie coś się działo. Zobaczmy do Psalmu 22, 7-9, gdzie mamy znowu proroczo o naszym Panu, gdzie On sam mówi o sobie, przyszłościowo. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tak był postrzegany. Ci się nad nim, ci się śmieją, biczują, biją, zakrwawiony, bez siły, upadający pod ciężarem. A oni sobie, zaufał Panu, niechże go ratuje. Jak go miłuje, to go wybawi. Szydzą, wykrzywiają wargi. Tak był postrzegany nasz Pan. I potem ten werset ten mówią, jak wielu zadziwiło się wobec Niego, tak zdumieniem napełni wiele narodów. Mamy tutaj kontrast między tym, jak nasz Pan był widziany tutaj, w obecnym czasie, jak się wielu zdziwiło wobec Niego, jak patrzyli na Niego z tego powodu, że był taki zniekształcony, niepodobny do człowieka, i styl życia nie taki, jak oni by sobie... Tak zdumieniem napełni wiele narodów. Czyli sposób postrzegania naszego Pana. W chwili, gdy umierał, nie umierał jako Syn Boży, jako ktoś wielki. Był pogardliwie traktowany przez tych, którzy go obserwowali. A w rezultacie, jak zobaczą efekty jego działalności w wieku pod Nowym Przymierzem, no to będzie niesamowity kontrast. Będzie tak niesamowity, że, co tu dalej pisze, królowie zamkną przed nim swoje usta. Królowie to jacy królowie? Ci z naszego świata? Przecież w tej chwili większość ludzi się pozbyła, większość narodów pozbyła się królów, więc nie chodzi o królów obecnych. Królowie, czyli ludzie doprowadzeni do doskonałości. Będą królami na ziemi, tak jak początkowo Bóg zamierzył dla Adama i Ewy. Zamkną swoje usta, to znaczy, zanim mówią z podziwu, bo zamknięcie ust jest, nie wiem, czy dzisiaj tak jest, zamknięcie ust jest symbolem podziwu? Może strachu? No nie wiem, w każdym razie w dawnych czasach, jakbyśmy to u Joba widać, to zobaczmy. U Joba 29, tak żeby zobaczyć, co, dlaczego jest napisane, że zamknął. I to jest takie też znowu biblijny styl, prawda? Używa pewnych obrazów, pewnych sformułowań, które coś znaczą, jeżeli się zrozumie, co się pod tym ukrywa. I na przykład Joba 29, 9 i 10 możemy tak przeczytać. To nie dotyczy naszego Pana, prawda? Chodzi o tylko o znaczenie, co znaczy zamknięcie ust. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust. Głos przywódców milkł, a ich język przylnął im do podniebienia. No i właśnie, dostojnicy aż przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust, czyli gdy Iob się odezwał, bo to chodziło tutaj Iob, to tak mądrze mówił, że dostojnicy przerywali swoje i przykładali dłoń, czyli właśnie, zanim mówili zdążenia, czyli co, my się zamykamy, to co my mamy do powiedzenia wobec tego, co mówi ten człowiek, to jest nic. Prawda? To jest podziw dla tego człowieka, dla Joba w tym przypadku, no bo to jest o Jobie, jakie on miał uznanie. Więc ci królowie zamkną przed nim swoje usta, to znaczy wyrażam wielki podziw. Zanim mówią, że tak powiem, o, zanim mówią z wrażenia. O, to takie wrażenie chyba nawet w polskim do tej pory mówimy. Zanim mówią z wrażenia, z uznania i podziwu dla efektów działalności naszego Pana pod Nowym Przymierzem. No to będzie niesamowite. Podnieść ludzi z grobu, samo podniesienie ludzi z grobu, nawet gdyby ich zostawić, to już dla mnie jest ogromne dzieło. No, ale jeszcze później praca z tymi ludźmi. Bo, i to mamy powiedziane, bo co? Bo zobaczą to, czego im nie opowiadano. I dowiedzą się tego, czego nie słyszeli. Co im nie opowiadano i czego nie słyszeli? Większość ludzi tego świata, łącznie z chrześcijanami, nie zna dzisiaj prawdy. Nie zna boskiego planu. Wiedza chrześcijan na temat Biblii jest, nie boję się powiedzieć, równa wiedzy pogan. Bo to, co chrześcijanie wygadują na temat Biblii, Boga i planu boskiego, no to woła o pomstę do nieba. To są po prostu herezje. To są herezje i się nie dziwię, że wiele myślących umysłów na przestrzeni wieków przestało wierzyć w Boga i machnęło ręką, no bo te bzdury, które są opowiadane, to dla myślącego człowieka są nie do przyjęcia. To trzeba wyłączyć mózg po prostu i nie analizować, wtedy można być chrześcijaninem nominalnym. Ale wyłącz wszystkie myślenia i wtedy będziesz mógł ewentualnie uznawać. Zresztą widzimy, jak Bóg przygotował koniec tego całego nominalnego systemu chrześcijańskiego. Nie przez to, że prawdę im tam biblijną wykaże, tylko wykaże im niegodziwość tego systemu, złotego systemu. I to się dzieje na naszych oczach, prawda? Masę zboczenia, masę grzechu. I to jest po to do ludzi przemówi, bo i prawda to ich nie interesuje. Oni niedawno, parę dni temu, gdzieś to było w kościele w Warszawie. Chyba takie rzeczy się dawno nie zdarzały w naszym kraju katolickim. Jak ksiądz zaczął odczytywać jakieś pismo w kościele, 3 dni temu to było w Warszawie, w kościele świętej Anny chyba, zaczął odczytywać jakieś pismo związane z tą właśnie zaostrzeniem przepisów antyaborcyjnych, jakiś tam apel do społeczeństwa. I to zaczęły się krzyki w kościele. I zaczęły się krzyki i ludzie zaczęli wychodzić, a jedna pani najbardziej to tam krzyczała. Kamera to nagrywała, nie wszystko dało, na początku nie słyszała wszystkiego, potem kamera podeszła do niej, to słyszała i padała pedofilia i tak dalej. Czyli było, no niezła rozruba. Jeszcze takie do tej pory w kościele rzeczy nie było i to tak będzie narastało. Tak jak ten Notre Dame, prawda, spalony i teraz miliardy na odbudowę, prawda, a już wczoraj pokazywali we Francji część tych protestujących chodzi z napisami Notre Dame to my. Tak. My potrzebujemy do życia pieniędzy, a nie na budowanie jakichś tam świątyń, prawda? Więc to wszystko z boskiej opatrzności się dzieje i takie to się wszystko różni, rozbija, wykazuje, prawda? No bo tam ludzie protestują, niektórzy, że nie mają środków do życia, a miliardy się znajdują natychmiast na odbudowę Notre Dame, a dla nich nie ma nawet połowy tej kwoty. Więc usłyszą prawdę, której dzisiaj większość nie zna. Prawdę o stworzeniu i upadku człowieka. Nieznana jest ta prawda. O uniżeniu się Logosa do stanu człowieka i oddaniu życia za nas ludzi. Nie znają sobie ludzie sprawy. To Bóg przyszedł na ziemię, Bóg w człowieka się wcielił, był to Bóg i jednocześnie człowiek. Więc wszystkie rzeczy komiczne z tym związane, to komedie z tego robią, prawda? Bo niby tam płakał, niby cierpiał, niby był głodny, niby umierał, ale to wszystko nieprawda, on nie umiera, no przecież Bóg nie może umrzeć, więc no, komedia robił. Dowiedzą się o ofercie Boga, by z ludzi wybrać jednostki do klas w naszej naturze duchowej, w tym do boskiej natury. Zauważ, że Bóg żadnym aniołom nie zaproponował spodzenia z ducha do boskiej natury, ale ludziom zaproponował. Grzesznym ludziom zaproponował spodzenie i ludzie grzeszni, spodzenie z ducha, usprawiedliwieni wcześniej i tak dalej, poświęcenie usprawiedliwienie z ducha i po rozwinięciu charakteru prześcigają aniołów. Stają się na wyższym poziomie dzisiaj apostołowie, brat Russell, brat Johnson, są ponad wszystkimi aniołami. i ci aniołowie, którzy byli ich aniołami stróżami, pewnie tam trochę im opowiadają teraz, jak tutaj na ziemi byli, jak tam byli, a jak tam ingerowali albo interweniowali w ich sprawach życiowych na polecenie Boga. Dowiedzą się o mocy Ewangelii, która przyjęta do szczerego serca jest w stanie tak diametralnie odmienić życie człowieka, że potrafi zmienić jego charakter z grzesznika do świętego, nawet nadającego się do wyższej natury niż ludzka. Dowiedzą się o zmartwychwstaniu z grobu, dowiedzą się, zobaczą, przeżyją sami, które dla wielu chrześcijan jest dzisiaj bajką. Większość chrześcijan dzisiaj śmierć dziś nie wierzy, że będzie zmartwychwstanie z grobu. Uważają to za fikcję, ładnie brzmi, więc powtarzają to niektórzy. Dowiedzą się o ofercie życia w doskonałych warunkach na ziemi. A wiemy, co znaczy doskonałe warunki na ziemi? Bez bólu, bez chorób, bez umierania. Życia, które nigdy nie będzie miało końca. I te trzy wersety to jest streszczenie historii ofiary naszego Pana i jej rezultatów do ludzkości. Izajasz 53, ten rozdział, który się będziemy zajmowali szczegółowo, ale to już nie dzisiaj, przynosi nas natomiast do ciekawego momentu, dlatego mówiłem, że to będzie aż z dwóch punktów widzenia przydatny, Izajasz 53, bo nas przynosi aż do drugiej fazy ucisku Jakuba, w trakcie do której fazy, drugiej fazy ucisku Jakuba i po niej, cielesny Izrael zrozumie swój największy narodowy błąd i będzie bardzo żałował. Ten błąd, ten żal ich, narodu żydowskiego, jako narodu i ich ogromnej pomyłki, która wciąż trwa, która wciąż jeszcze nie jest naprawiona, ale będzie naprawiona w przyszłości, czyli ten psalm zapowiada to, co jest przed nami, jest zapowiedziane u Zachariasza w 12 rozdziale. Zajrzyjmy. Zachariasz 12, 9 do 11. W owym dniu, a chodzi o drugą fazę ucisku Jakuba, przed nami wciąż, będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Stąd wiemy, że Żydzi na Żydów przyjdą jeszcze ciężkie chwile. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą, i bracia macie napisane, spojrzą na mnie, prawda? Na mnie, na tego, którego przebodli, będą go opakiwać, jak opakuje się jedynaka. Szukałem wyjaśnienia tego, dlaczego to jest na mnie. Okazuje się, że mniej więcej połowa hebrajskich manuskryptów używa tutaj mnie, a druga połowa go, spojrzą na niego. I powodem, dla którego część manuskryptów hebrajskich wprowadziła mnie zamiast niego, w tym przypadku jest tylko po to, żeby zamącić w tym wersecie. Bo oni boją się wersetów, które jednoznacznie pokazują na naszego Pana. Oni go zabili, a to mamy wyraźnie to opisane. Więc gdzie tylko mogą, to zmieniają słowa, oczywiście nie wszyscy. Różne manuskrypty, tam jakieś tam podobno masoreci zachodni, podobno się w tym specjalizują, że pozmieniali to i to jest wbrew, to jest oszustwo. Oszustwo, także nie wtedy spojrzą na mnie, tylko spojrzą na niego, na tego, którego przebodli. To nawet wynika z logiki tego wersetu, bo zobaczmy, że zmienili pierwszy zaimek, ale drugi został tak, jak było. Wtedy spojrzą niby na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać. Tak to go. Oni będą mnie opłakiwać już, prawda? A więc oni tutaj zmienili i w ten sposób mówią, a ten nie wiadomo, o kim ten werset mówi, tu raz mnie, tu go. Więc im na tym zależy. Tak samo jak tak samo zrobili Izajasza, tam gdzie jest z tą, że Panna porodzi syna. To hebrajskie teksty nie mają Panna porodzi syna, tylko młoda kobieta. Ponieważ młode kobiety rodzą dzieci. Więc to nic zwykłego. Ten werset nie ma nic tutaj, nie zapowiada żadnej Panny. Czyli to jest niesłychane, jak potrafią. Na innym, znowu przy okazji poczytałem sobie, jak w innym wersecie dopisali literkę, bo tam w hebrajskim jest tak, że tam prawda mało liter jest i można różne samogłoski, zależnie od tego, co tam jest, tam się na tym nie znam na szczegółach, ale można różnie interpretować. Dopisują literki do różnych słów, tylko po to, żeby te słowa nabrały nowego znaczenia. I potem się czepiają, że nie chodziło o to, tylko na przykład jakieś zwierzę. No niesłychane, niesłychane. Do czego jest człowiek zdolny? Na przykład tutaj, żeby narozrabiali trochę, no i akurat większość naszych chyba przykładów idzie na te manuskrypty, które wprowadziły ten zaimek na mnie, niż pierwszy liczby pojedynczy, to jest normalne oszustwo. Jest jakaś Biblia na sali, która mówi, że spojrzą na niego? Chyba wszyscy mówią na mnie. Też tak w moich przykładach zauważyłem. Prawda? To jest normalne oszustwo i dla wszystkich jest oczywiste. No ale... Czyli czytamy, wtedy spojrzą na niego, bo to jest zapowiedź o naszym Panu. Bóg proroczy mówi, jak na naszego Pana spojrzą. Wtedy spojrzą na niego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalem wielki płacz, jak płacz Hadam Limon na równinie Megiddo. Więc mamy zapowiedź. proroczą, ale to nie tyle, bo jeszcze nasz Pan sam to zapowiedział. Zobaczmy. Mateusz 23:39. Słowo naszego Pana. Nasz Pan tu też takie zarysy wszystkie ogólnoboskiego planu znał i wiedział, że Żydzi teraz go zabiją, zrzucą, ale przyjdzie czas, kiedy to zrozumieją. I on im to zapowiedział. Mateusz 23:39. Albowiem powiadam wam, nasz Pan do Żydów, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A kiedy powiedzą, dopiero w drugiej fazie ucisku Jakuba. Kiedy ich narodowa egzystencja zawiśnie na włosku, kiedy będą wołać do Boga, nie do Jezusa ani przez Jezusa, tylko do Boga, i Bóg wtedy uratuje, ale automatycznie ratując ich, będzie im wykazane ich grzech narodowy, żeby zrozumieli całą swoją historię, która jest głównie konsekwencją odrzucenia przez nich naszego Pana. Tutaj można na przykładzie Żydów można jeszcze zauważyć jedną rzecz. Jaką cenę się płaci za nieprzyjęcie prawdy? Czy historia narodu żydowskiego w wieku Ewangelii, ich rozproszenie, ich tortury, ich męczarnie, zabijanie w obozach, 6 milionów w II wojny światowej, byłoby, gdyby naszego Pana nie odrzucili? Nie byłoby. I historia jaka narodu poczułaby się zupełnie inaczej. Czyli zobaczmy, jaka jest cena za odrzucenie prawdy. Naród żydowski jest tego najlepszym przykładem. Ogromne cierpienia dla mas później, późniejszych, także tak jak oni powiedzieli, krew jego na nas i na nasze dzieci. I to czytałem Mateusza, ale także mamy u Jana 19:37. Zajrzymy tam tytułem przygotowania się do Jasza 53. Jana 19:37. A na innym miejscu mówi pismo, zobaczą kogo przebodli. Też to jest zapowiedziane. Jest ciekawe, że mamy powiedziane, a na innym miejscu mówi pismo. Bez dokładnego podania gdzie. Czasami też my coś pamiętamy, prawda, że gdzieś pisało w literaturze prawdę, albo gdzieś tam, ale nie pamiętamy dokładnie gdzie jest. Okazuje się, że nawet natchnieni apostołowie pisząc mówią, a na innym miejscu pismo mówi, zobaczą kogo przebodli. A na jakim miejscu? No, gdzieś tam jest. Jest powiedziane wprost, gdzie trzeba. My to mamy napisane, tak? Nawet redaktorzy się zorientowali, że chodzi o Zachariasza. Tak, 12 rozdział, tam jest powiedziane, no ale Jan tylko pisze na innym miejscu pismo mówi. I objawienie 1:7 też zapowiada. Nawet tam daleko jak takie księdze jak objawienie 1:7 jest zapowiedź tego. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko o naszym Panu. Oczywiście rozumiem, że oko zrozumienia, prawda? A także ci, którzy go przebili. Są jak gdyby specjalnie oddzielnie wymienieni. Że ujrzy, czy się rozumiemy, że nie ujrzy go fizycznie, bo on takim nie wróci, tylko ujrzy, zrozumie go wszelkie oko, zobaczy, kim on był. Także ci, którzy go przebili, ujrzą go, w sensie zrozumieją, kogo zabili i kim on był. A skąd wiadomo, że chodzi tutaj o wyznanie pokutującego Izraela, że cały Izajasz 53 to jest, dotyczy odczuć Izraela w drugiej fazie ucisku Jakuba i tuż po, kiedy będą ubolewać i żałować swego narodowego grzechu. No wynika to z treści wielu, wielu wersetów tego rozdziału. Zakrywaliśmy nasze twarze przed Nim. Kto zakrywał twarze przed Jezusem, tak? Nie widzieliśmy, tak? Nie chcieliśmy na Niego patrzeć, nie widzieliśmy w Nim nic, co byłoby godne upodobania. Przecież to cała ludzkość tak nie postąpiła z naszym Panem, bo nasz Pan do całej ludzkości nie przyszedł. To wyraźnie widać, oni w pierwszej osobie liczby mnogiej, Izajasz tutaj pisze, czyli Izajasz utożsamia się ze swoim narodem i przemawia w imieniu swojego narodu, który zrozumiał, co zrobił i mówi w pierwszej osobie liczby pojedynczej i opisuje, co oni z naszym Panem zrobili, jak reagowali na Jego bycie tutaj na ziemi za pierwszym razem. Inne narody pewnie zrobiłyby tak samo albo jeszcze gorzej, to nie, tylko że po prostu nasz Pan do innych narodów nie przyszedł, więc to wyraźnie widać z treści Izajasza 53, że jest to opis dotyczący uczuć, pokuty, żalu, jaki Izrael będzie przeżywał, gdy zrozumie, co zrobili. Zatem ten Izajasz 53 ma podwójne zastosowanie. Z jednej strony opisuje naszego Pana w trakcie składania ofiary. Możemy się dowiedzieć o Jego cierpieniach, o Jego drodze, prawda? Jak był poszczególny. No, historia z życia naszego Pana, gdy był tutaj na ziemi. A po drugie, proroctwo dotyczące przyszłości, myśli i uczucia Izraela dochodzącego do zrozumienia, kogo zamordowali. To będzie ciekawe. Też osobiście chciałbym być wtedy wśród żywych, żebym mógł to w telewizji zobaczyć, jak to się będzie działo. kiedy oni będą mieli tą drugą fazę ucisku Jakuba, jakie będą sygnały, świadectwa, co tam się będzie działo, no ale nawet jeżeli się nie zobaczy w telewizji na bieżąco, to mam nadzieję, że to zarchiwizują gdzieś i będzie można obejrzeć później po powrocie z grobów dla tych z nas, którzy do tego grobu trafią. Więc tutaj przerywam w tym momencie, bo już jest czas słuszny, czyli zrobiliśmy, że tak powiem, wstęp, przygotowanie do Izajasza 53. W następnej części zacznę od 53.1 ten rozdział analizować i jak tak długo, jak długo będzie potrzeba, będę ten rozdział kontynuował. A z tej części życzę nam wszystkim błogosławieństw Bożych i dziękuję za uwagę.